Pojedzmy sobie dobrze. Partnerem audycji jest dietetyk Michał Malinowski.
Iwona Adamska, dzień dobry. Jak zwykle o tej porze ze mną pan Michał Malinowski, dietetyk i psycholog, albo psycholog i dietetyk. Role się miksują, jak powiedzieliśmy w pierwszym naszym odcinku. Obie są bardzo ważne i całość powoduje, że ta pomoc dietetyczna jest pełniejsza. To się zgadzamy, panie Michale. Tak. Dzień dobry przede wszystkim. Ale wracamy do niesamowicie pasjonującego tematu. Ja nawet sobie zapisałam akermancja. Taka pojawiła się nazwa tydzień temu. Mówił pan o mikrobiomie jelitowym, o badaniach, które są dość świeże, ale które są też pewnie rewolucyjne w dietetyce i w nauce, które mówią o tym, jak ta flora bakteryjna działa i odpowiada za nasze zdrowie. I między innymi ta akermancja. Bardzo ładna nazwa.
Mycinifila.
O, to już nie zapamiętam. To bakteria w jelitach, która między innymi odpowiada, czy może odpowiadać za spowolnienie różnych chorób zwyrodniej, na przykład też choroby nowotworowej, ale powiedział pan też, że można tej bakterii nie mieć.
No tak, tak.
Trochę mniej szczęścia mamy w życiu wtedy, ale można ją wypracować, tak? Czy odzyskać na nowo.
No tak, albo możemy liczyć, że pewnie w niedługim czasie uda się ją po prostu pozyskiwać jako probiotyk. Prawda?
Pewnie będziemy o tym mówić, w jaki sposób można ją uzyskać, ale zatrzymaliśmy się na takim dość pasjonującym momencie naszej rozmowy, w której pan zabrał bakterie na kolację. I
no właśnie.
Żartowaliśmy sobie, co zrobić, żebyśmy my się czuli dobrze, jedząc, będąc na tej kolacji. Tak sobie wyobrażam. I oczywiście te nasze bakterie, że jest kolacja, no do kolacji jakiś alkohol, pewnie coś, żeby trochę tłusto było, bo no, jednak tłuszcz jest nośnikiem smaku. No my się czujemy świetnie, przynajmniej na początku, potem jakiś deser. Teraz pytanie, co robią nasze bakterie właśnie, w tym czasie?
Co one by wybrały?
Tak,
prawda?
Co one by wybrały?
Gdybyśmy zaprosili nasze bakterie, nasz mikrobiom do restauracji, to myślę, że bezwzględnie skupiłyby się jednak na barze sałatkowym. I myślę, że z tego baru by w ogóle nie wyszły. To znaczy, to co odżywia bakterie, to sprawia, że one są zdrowe, to jest po prostu błonnik pokarmowy. Roślinny błonnik pokarmowy i najprościej oczywiście można go znaleźć w roślinach, więc myślę, że bar sałatkowy byłby takim naturalnym wyborem wszystkich bakterii.
Generalnie ale to, przepraszam, wszystko jedno jaka sałatka? Bo możemy sobie wyobrazić, że podawane są różne sałatki. Mamy taką klasyczną sałatkę, często podawaną w fast foodach z majonezem. To sami też ją w domu robimy. Ja myślę teraz o tej sałatce Cezar czy Kolesław.
No, myślę, że coś z tego by sobie wybrały. No.
Nie byłoby tak źle.
Nie,
tak?
Nie byłoby tak źle. Generalnie jest tak, że skoro tych bakterii mamy tak dużo, prawda? Tak jak wcześniej już mówiliśmy, możemy mówić nawet o teorii jakiegoś holobiontu, czyli takiego wspólnego życia nas jako żywicieli i naszego mikrobiomu i też naszego wiromu, czyli wszystkich wirusów, które w nas są, a także grzybów. To ten nasz sposób odżywiania powinien być taki, żeby zapewnić świetne funkcjonowanie nie tylko nam, ale również tym bakteriom. Skoro one mają na nas taki pozytywny wpływ, prawda? Odpowiadają za nasze zdrowie psychiczne, tak jak już o tym wspominaliśmy, za powstawanie neuroprzekaźników, które odpowiadają za nasze funkcjonowanie emocjonalne i też za to, jak nasz mózg wypoczywa i jak wygląda nasz sen. A z drugiej strony też odpowiadają za nasze zdrowie fizyczne, pomagają zatrzymać procesy rozwoju komórek nowotworowych. No to właściwie powinniśmy starać się tak odżywiać, żebyśmy wszyscy byli jak najlepiej odżywieni, prawda? Nasze bakterie jelitowe głównie żywią się błonnikiem pokarmowym. Z tym błonnikiem pokarmowym we współczesnej diecie jest duży problem, prawda? Jeżeli to nasze śniadanie, na które byśmy zaprosili te bakterie, wyglądałoby tak, żebyśmy zjedli grzankę chleba tostowego, do tego jakiś smażony bekon i jajka, i to wszystko byśmy może jakimś majonezem chlapnęli, no to z tego wszystkiego te nasze bakterie naprawdę niewiele by mogły zjeść.
Czyli idziemy trochę w stronę diety brytyjskiej, tak?
Na przykład, tak. To myślę, że nie byłoby najlepsze. No, nasze bakterie potrzebują tego błonnika roślinnego i z tym faktycznie jest problem. Przeciętnie zdaje się, że zjadamy około 15 gramów. To zapotrzebowanie jest dwukrotne, natomiast nawet mówi się o tym, że potrzeba błonnika w ciągu doby to jest około 150 gramów, czyli jakaś taka szalenie duża liczba, szczególnie dla osób, które średnio czują się w towarzystwie warzyw na talerzu.
No dobrze, a gdybyśmy troszkę chcieli jeszcze nas podkarmić i nasze bakterie w tej restauracji, bo ten bar sałatkowy za mało, czujemy, że jeszcze coś byśmy skubnęli i bakterie z nami, to w którą stronę się udać? Czy w stronę mięsa, czy w stronę ryby? No właśnie, co jeszcze? No,
jednak nie mamy za dużego wyboru. No, te włókna probiotyczne głównie znajdują się w roślinach i na tym powinniśmy się skupić. Ale oczywiście no, powinniśmy jeść coś więcej niż tylko rośliny, prawda?
No białko jest tam potrzebne, tak?
No tak.
No więc skąd to białko?
No,
ze strączków?
Może być, prawda? To znaczy zapotrzebowanie na białko jest zawsze stałe i średnio wynosi około 1 grama na kilogram masy ciała. Natomiast myślę, że też nie chodzi o to, żeby jeść pod linijkę. To znaczy też wszystkim odradzam używanie jakichś aplikacji, które sumują to, co zjadamy, które liczą kalorie. To jakby jest droga donikąd. Powiedziałbym nawet, że szczupli i zdrowi ludzie kalorii nie liczą. Więc powinniśmy starać się jednak odżywiać spontanicznie, zdrowo. No więc jeżeli chodzi o białko, to poszukajmy właśnie jakiegoś białka roślinnego typu produkty strączkowe, ale też możemy zjadać ryby i owoce morza i ich obecność w diecie ma olbrzymi również charakter prozdrowotny i przeciwzapalny, więc zawsze należy po nie sięgać, szczególnie jeżeli chodzi o tłuste ryby.
Czyli konkretnie może byśmy podali jakieś przykłady?
Może być to na przykład sardynka.
Mhm. To tłusta jest ryba?
Bardzo, tłusta, wystarczająco tłusta. Są rzeczy, które są niezbędne w życiu człowieka, jeżeli chodzi o sposób odżywiania. Więc to te włókna roślinne, o których już wspominaliśmy, to jest jedna rzecz, białko, o którym pani wspomniała, to jest druga rzecz, ale też potrzebujemy niezbędnych kwasów tłuszczowych, jak sama nazwa wskazuje, czyli tak zwanych kwasów omega-3, prawda? No i ta sardynka może być świetnym źródłem tych kwasów roślinnych, które również odpowiadają za procesy związane z naszym zdrowiem i z naszą odpornością. Więc jest to no, jeden z ważniejszych, myślę, elementów, ale może to być również oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia. Może być też jako jakiś tłusty łosoś, może niekoniecznie hodowlany, ale jakiś dziki. No więc to też się zawsze nam przyda.
No a jak to się dzieje, że są osoby, osobiście znam zresztą, które mówią, że bez mięsa, bez kawałka mięsa dziennie, to w ogóle nie jest życie, nie można, że się nie naje samymi roślinami, sałatkami, strączkowymi. Czy to są nawyki, czy to jest też jakiś taki komunikat w naszym mózgu i przyzwyczajenie?
Myślę,
dlaczego
że
tak jest? Bo mięso właściwie nie ma smaku, prawda? Dopiero samo przyprawienie tego mięsa. No powiedzmy, że baranina już jest jakaś charakterystyczna, ale jeżeli bierzemy kurczaka, czy bierzemy indyka, przecież to mięso nawet nie pachnie. Jeżeli jest świeże, oczywiście.
No tak, ale niektórzy lubią mięso i...
I skąd to się bierze? Czym się rodzimy rzeczywiście z taką predyspozycją, czy raczej to są nawyki żywieniowe?
Myślę, że to jednak są nawyki żywieniowe. Kwestia tego, w jakich warunkach pewnie przebywaliśmy w naszej rodzinie, jak karmiła nas mama, jak karmiła nas babcia, ale to też się zmienia. To znaczy myślę, że wraz z rozwojem pewnej takiej świadomości własnej i tego, jak powinniśmy się odżywiać, idziemy w stronę bardziej takiej diety fleksitariańskiej, czyli takiego bywania mięsa na stole, a niekoniecznie ciągłego jedzenia. To jeżeli chodzi o mięso, to myślę, że dużo lepiej wybierać produkty drobiowe niż czerwone mięso. Aczkolwiek no, nauka też tutaj zmienia się w tym temacie. Kiedyś uważano, że nasycone kwasy tłuszczowe są czymś absolutnie zagrażającym, natomiast dzisiaj myślę, że to spojrzenie trochę się zmieniło i może aż takie radykalne nie jest, ale no, myślę, że z tym mięsem nie powinniśmy przesadzać.
A dlaczego w takim razie te opinie naukowców potwierdzone badaniami, które przez wiele lat się powtarzały, mówią o tym, że mięso jest szkodliwe, czy w nadmiarze może nam szkodzić? Co ono właściwie robi? Czy właśnie może zabić tą naszą akermancję?
No myślę, że o to chodzi, ale również obciąża po prostu nasz organizm. Nadmiar białka dla nas jest po prostu w dużych ilościach niezdrowe. Więc powinniśmy od czasu do czasu to mięso sobie zjeść, jeżeli mamy na to ochotę, ale na pewno nie powinien być
dominować
to
na stole.
Tak.
A w jakiej postaci? Czy w postaci wędlin? Czy zdrowsze jest na przykład upieczone? Czy to już nie ma różnicy?
Myślę, że ma to duże znaczenie. To znaczy nawet na stronie Światowej Organizacji Zdrowia można przeczytać, że przetworzone mięso jest po prostu rakotwórcze. Więc myślę, że powinniśmy ograniczyć ilość przetworzonego mięsa do minimum. Szczególnie jeżeli chodzi o konserwy mięsne na przykład, prawda? Że to jest coś, od czego powinniśmy stronić i co w naszej diecie nie powinno się znajdować. Natomiast rozsądne ilości mięsa myślę, że nikomu nie zaszkodzą.
Czyli taki regulator, jakbyśmy mieli w głowie, i zmiana nawyków może spowodować, że nie wyeliminujemy tego mięsa, które lubimy, no bo są rzeczywiście osoby, które absolutnie bez mięsa sobie nie wyobrażają życia.
Trochę tak jak rozmawialiśmy poprzednio o tej reaktancji, o tym, że jak czegoś nam się zabroni, to my podwójnie...
Czyli ten bunt psychologiczny,
tak? W związku z tym myślę, że nikomu nie należy niczego zabraniać, tylko bardziej przekonywać, że można inaczej, ale też jeżeli się pokaże, że inny sposób odżywiania jest wyjątkowo smaczny i zdrowy, to myślę, że wiele osób przekona się i zamiast mięsa zje w to miejsce cokolwiek innego.
No tak, na siłę i tak nic nie zrobimy, wszystko zależy od nas, od naszego priorytetu. I wracając, właściwie kończąc, a jednocześnie wracając do początku naszego spotkania, jak tę pozytywną bakterię w naszych jelitach, o której rozmawiamy, czyli akermancję, odbudować? Czy sprawić, żeby ona się pojawiła?
No właśnie, więc myślę, że musimy poczekać na probiotyki, które nam poziom jej uzupełnią.
A chałupniczą metodą?
Ciężko powiedzieć, jak to zrobić taką metodą chałupniczą. Są metody jakieś bardziej inwazyjne, o których może niekoniecznie chciałbym dzisiaj tutaj opowiadać, typu właśnie przeszczep mikrobiomu.
To już skomplikowane.
To już jest skomplikowane. Myślę, że czas pokaże.
Czyli czekamy na biotyki.
Tak. Te biotyki to jest dosyć szeroka grupa rzeczy. Mówimy nawet o prebiotykach, mówimy o probiotykach, mówimy nawet o psychobiotykach, o symbiotykach. Także to są takie współczesne tematy, które będą, myślę, nam towarzyszyć i będą coraz bardziej popularne. I coraz więcej będzie się o tym mówić.
No i będziemy o tym rozmawiać pewnie w naszych kolejnych audycjach. I króciutko na zakończenie, czy my możemy zbadać poziom tej akermancji w naszych jelitach?
Możemy.
To jest proste
badanie?
Możemy,
ale póki co myślę, że nie należy się tym zajmować. Najważniejsze, żeby zdrowo się odżywiać i może też w następnej audycji porozmawiamy o tym, jak powinniśmy się odżywiać, żeby ten nasz mikrobiom jelitowy był maksymalnie odżywiony. Może wybierzemy sobie jakieś takie 10 albo 15 produktów, które będą wyjątkowo dobrze na nas działały.
Fantastyczna propozycja. Tymczasem żyjmy z nadzieją i optymizmem, że jednak mamy akermancję w swoich jelitach, tę pożyteczną bakterię. Bardzo dziękuję. Michał Walinowski, dietetyk kliniczny z wieloletnim stażem, a także psycholog. Słyszymy się za tydzień.
Dziękuję.
Oli Woźniak, dziękuję za realizację programu. Iwona Dębska, do usłyszenia.
Pojedzmy sobie dobrze. Partnerem audycji jest dietetyk Michał Malinowski.